Szefowa chrześcijańskich demokratów Ebba Busch mówi, że zarówno żarty z Jezusa, jak i z Mahometa są w Szwecji dozwolone. W swoim Sommartal, przemówieniu letnim, zwracając się do muzułmanów, którzy czują się źle potraktowani, zachęca ich do nastawienia drugiego policzka, co, jak przypomniała, robili przez wieki chrześcijanie, gdy ktoś atakował ich religię. Ebba Busch stwierdziła też w swoim Sommartal, że to, jak teraz Szwecja zareaguje na zagrożenia, definiuje to, kim Szwedzi i Szwedki są i kim staną się jako społeczeństwo. I jest coś proroczego w jej słowach. Zakusy szwedzkiej prawicy na demokrację odbywają się dużo subtelniej od niepatyczkującej się polskiej koalicji rządzącej. Wytłumaczę Wam to na przykładzie ostatnich wydarzeń. Dopóki Paludan palił Koran w okolicy dzielnic imigranckich, odbierano jego prowokacje jako akcje wymierzone przeciwko imigrantom. Ale w styczniu 2023 wszystko się zmieniło. Spalenie Koranu przez Paludana przed ambasadą Turcji w Sztokholmie świat muzułmański odebrał jako prowokacja pod adresem muzułmanów. Nikt, nawet on sam, nie spodziewał się takiego globalnego poruszenia. Prezydent Erdogan wręcz oznajmił, że dopóki Szwecja pozwala na palenie Koranu, tak długo Turcja nie poprze jej starań o wejście do NATO. Gdy w lutym 2023 policja odrzuciła kolejne dwa wnioski o zgodę na spalenie Koranu, sprawa trafiła do sądu. 12 czerwca 2023 Kammarrätten, sąd apelacyjny, orzekł, że policja nie miała prawa odmówić zgody na tego typu wydarzenie. Premier Ulf Kristersson wypowiedział się wówczas w telewizji, mówiąc, że to, co jest legalne, powinno pozostać legalne. I dodał, że to nie oznacza, że ludzie pochwalają tego typu zachowania. Wkrótce Paludan znalazł jednak naśladowców, a palenie Koranu w Szwecji nabrało niemal cyklicznego trybu. Irakijczyk Salvan Momika jest uchodźcą politycznym. Gdy świat obiegła informacja, że w Szwecji dojdzie do kolejnego spalenia Koranu, szczególnie w Iraku wzbudziło to falę oburzenia. Profesor Mohammad Falzhashemi uważał wówczas, że może to eskalować negatywne nastroje w krajach islamskich. Zwłaszcza, że Salvan Momika ubiegał się o kolejne 12 pozwoleń na spalenie Koranu w Sztokholmie, w Malmę i w Örebro. Reporterzy szwedzkiego radia Ekut donosili, że dojdzie do nich na przestrzeni najbliższych 3 tygodni. Mężczyzna w końcu spalił Koran przed jednym z meczetów w Sztokholmie. Na drugi dzień, 29 czerwca 2023, zwolennicy duchownego szyickiego, polityka radykalnie islamistycznego Muqtada as-Sadra, ruszyli szturmem na ambasadę Szwecji w Bagdadzie. Świat zastanawiał się nad negatywnymi skutkami tych wydarzeń i zastanawiał się, komu taki zamęt polityczny i zamieszki są na rękę. To, że Dania i Szwecja są zagrożone atakami terrorystycznymi, jest na rękę Putinowi, szwedzkim demokratom i prawicy. Dlaczego? Bo to odciąga uwagę polityczną od toczącej się w Ukrainie wojny. Zagrożony kraj musi się bronić, więc mniej hojnie będzie się dzielił własnym uzbrojeniem, a zastraszonym społeczeństwem łatwiej manipulować. Daniel Suhonen na łamach aftonbladet.se pisze, że szwedzcy demokraci podkręcali napięcie i zastanawia się, czy chcieli Szwecję doprowadzić do sytuacji, w której teraz jest kraj? Tournée Paludana z podpaleniami Koranu było każdorazowo przedmiotem publikacji mediów szwedzkich demokratów. Redaktor Sam Nyt, Kent Ekerot, pisał 13 maja 2022, że chociaż szwedzcy demokraci nie mogą oficjalnie podziękować Paludanowi, że na własną rękę przesunął debatę w kierunku prawdziwych problemów w Szwecji, to powinni mu po cichu podziękować. Skoro od dekad skrajna prawica powtarza mantrę o złych imigrantach, drenujących budżetówkę i niszczących kraj, to taka eskalacja jest im na rękę. Mogą w mediach społecznościowych pokazywać filmy zamieszek, udowadniając, że takie są skutki niekontrolowanej imigracji. Tłum poddany manipulacji zachowuje się nieracjonalnie, a na efekty tego nie trzeba było długo czekać. 20 lipca 2023 szwedzka ambasada w Iraku powtórnie została zaatakowana. Minister spraw zagranicznych Iraku wyraził słowa ubolewania. W Szwecji z kolei pojawiły się pogłoski, które sam Momika dementował, że mężczyzna paleniem Koranu chce sobie zapewnić azyl i możliwość pozostania w Szwecji. W reportażu telewizji publicznej SVT pokazano filmy z mediów społecznościowych Momika, jeszcze gdy mieszkał w Iraku. Wynika z nich, że musiał być przywódcą chrześcijańskiej grupy paramilitarnej powiązanej z irańską grupą walczącą z ISIS. Mężczyzna z jednej strony domaga się ochrony policji, z drugiej puszcza live'y, które przecież pokazują, gdzie się znajduje. Czemu mają zatem służyć jego prowokacje? Komu są na rękę? Z odpowiedzią przyszedł Daniel Suhonen. Salvan Momika jest członkiem szwedzkich demokratów. Rząd postanowił zlecić Matiasowi Larssonowi, stojącemu na czele Brottsförebyggande Rådet, BRO, Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości, zbadanie możliwości wprowadzenia zmian w Utlänningslagen, czyli ustawie o zgromadzeniach publicznych. Jednocześnie minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer uspokajał podczas konferencji prasowej, że nie chodzi tu o sprawdzenie możliwości wprowadzenia zmian w konstytucji, a raczej o element zarządzania kryzysowego, czyli zbadanie na spokojnie, jak można w przyszłości polepszyć bezpieczeństwo kraju. Ale w opinii Mi Rovender, komentatorki politycznej, zlecanie przygotowania raportu, który ma być gotowy dopiero 1 lipca 2024, świadczy o braku pomysłu, jak rozwiązać bieżącą sytuację. A przecież, jak podkreśliła, tylko w tym tygodniu na policję zgłoszono kilka kolejnych wniosków o zgodę na spalenie Koranu. Prawica do wyborów szła z postulatem zaprowadzenia w Szwecji porządku. Czy mądrze było obiecywać to społeczeństwu, mając świadomość czasów, w jakich żyjemy? Zapytała Olivia Svensson w podcaście En runda till. Nie, odpowiedziała komentatorka polityczna Aftonbladet Liana Melin. I dodała, że jest wręcz przeciwnie. Mamy totalny nieporządek i chaos. A rząd robi co w jego mocy, żeby wyglądało, że robi cokolwiek, dodała Mi Rovender. Czy zatem prawica z premedytacją utrzymuje w kraju stan wrzenia? A jeśli tak, to czemu by to miało służyć? Zastanówmy się nad tym razem. We wspólnym artykule w Dagens Nyheter Ulf Kristersson, konserwatywno-liberalni moderaci, Ebba Busch, chrześcijańscy demokraci oraz Johan Persson, liberałowie, piszą, że chcą sprawdzić, co konstytucja mówi odnośnie kwestii bezpieczeństwa kraju w kontekście zgromadzeń publicznych. Politycy odrzucają propozycję wprowadzenia zakazu palenia Koranu, bo według nich wpływałoby to negatywnie na wolność słowa, a ta powinna dopuszczać wszelkie wypowiedzi na temat religii, nawet jeśli ona kogoś by raniły. Ale w opinii komentatorów rząd chce iść dużo bardziej niebezpieczną linią decyzyjną, ponieważ ekspertyza, która została zlecona, ma sprawdzić możliwość de facto ograniczania prawa do zgromadzeń publicznych, jeśli rząd uznałby, że zagrażają one bezpieczeństwu kraju. Czy jeśli ktoś zagrozi atakiem terrorystycznym, powinno się również odwoływać Pride, Marsz Pierwszomajowy, demonstracje Kurdów? Zastanawia się Anders Lindberg na łamach Aftonbladet. I dodaje, że zaproponowana przez rząd zmiana daleko bardziej ogranicza wolność słowa niż zaostrzenie ustawy o podżeganiu do nienawiści etnicznej. I tu jest pies pogrzebany. Wracając zatem do pytania, które postawiliśmy sobie na początku, to taka ekspertyza może temu solidnie pomóc. Jak łatwo taka opcja może być wykorzystana przeciwko społeczeństwu, przekonaliśmy się, gdy pacyfikowano w Polsce strajk kobiet. I o tym zagrożeniu mówią też prawnicy w Szwecji. O ile bowiem dzisiaj Szwecja jest krajem demokratycznym, to nie mamy pewności, kim będzie za 20 lat. a że demokracja w rękach większości łamiącej prawo jest krucha, bezsilna i bezradna, przekonaliśmy się właśnie na własnej skórze w Polsce. Żeby złagodzić wydźwięk pomysłu rządu, Ebba Busch w swoim Somartol uspokaja, że kwestia ograniczania zgromadzeń publicznych dotyczyłaby jedynie cudzoziemców, po to jak mówi, żeby uniemożliwić prowokatorom z zewnątrz sianie fermentu w kraju. Ja Ebbie nie wierzę. A ty? Na Szwedów jak płachta na byka działają wszelkie zakusy na demokrację. Fakt ten precyzyjnie wykorzystują szwedzcy demokraci do podgrzewania atmosfery. Dopóki ich nie było w polityce, naprawdę bycie z nią na bieżąco nie było szczególnym wyzwaniem, bo niewiele się w niej działo. Teraz dla przeciętnego człowieka szwedzka polityka jest sporym wyzwaniem. Nieustannie wybuchają jakieś afery i śledzenie wszystkich wątków, budowanie sobie zdania jest niezwykle czasochłonne i trudne. Wykorzystuje to zarówno SD, jak i prawica. Gdy Jimmy Åkesson coś komentuje, to zawsze mocnymi słowami i w sposób, który może ludziom podnosić ciśnienie. Ogół społeczeństwa nie wie, do czego on się dokładnie odnosi, ale zapamiętuje, że szef SD staje na przykład w obronie demokracji. I tak się dzieje teraz. Taka polityka ustępstw stwarza ryzyko dla legitymizowania sił, które nienawidzą naszego otwartego społeczeństwa, napisał Jimmy Åkesson. Szef SD dodał, że jego partia nigdy nie zgodzi się na dopasowywanie się do gróźb i nacisków ze strony islamistów i dyktatur. Każdorazowo po takiej wypowiedzi robi się tsunami komentarzy z wszystkich stron. Finalnie nigdy do końca nie wiadomo, do czego one się faktycznie odnoszą. Pozostaje jedynie mgliste wrażenie, tym razem, że chodzi o obronę demokracji. Słowa krytyki padły na przykład ze strony młodzieżówki partii liberałów. Erik Berry w komentarzu dla SVT powiedział, że ustępstwa ze strony rządu mogą zostać odebrane przez ekstremistów jako gotowość do wyrzeczenia się wolności demonstracji pod presją gróźb i może wręcz zostać odebrane jako sygnał, że grożenie Szwecji takimi terrorystycznymi atakami przynosi efekty. W czwartek 17 sierpnia 2023 SEPO podniosło poziom zagrożenia bezpieczeństwa w kraju z 3 do 4 stopni na 5-stopniowej skali z powodu wzrostu zagrożenia atakami terrorystycznymi prowokowanymi paleniem Koranu w Szwecji. Na drugi dzień, w piątek 18 sierpnia na Lindö w pobliżu irańskiej ambasady Salman Momiga ponownie podpalił Koran. Pozwolenie otrzymał, zanim służby podniosły poziom zagrożenia. Tym razem próbowała powstrzymać go kobieta, która rzuciła się w jego stronę z gaśnicą przeciwpożarową. Natychmiast została powstrzymana przez policję. Kobieta została potem oskarżona o zakłócenie porządku publicznego. 20 sierpnia 2023 media donosiły za agencją prasową Reuters, że minister spraw zagranicznych Iranu wezwał dyplomatów szwedzkich i duńskich na spotkanie w sprawie palenia Koranu w ich krajach. W notatce przekazanej Reutersowi przez irański MSZ wynikało, że Iran uważa, że za profanację Koranu odpowiedzialność ponoszą rządy Danii i Szwecji. W Szwecji pojawiły się głosy, że zakaz palenia Koranu mógłby uspokoić sytuację. Za zakazem są przywódcy muzułmańscy w Szwecji, ale przeciwko tego typu ustępstwom nie tylko wypowiedzieli się szwedzcy demokraci. W Somartol Ebba Busch odniosła się do tych nacisków, stwierdzając, że nie ma na nie miejsca w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie. Wszyscy powinni się czuć w obowiązku, również muzułmańskie ośrodki wiary, żeby tłumaczyć innym, że w demokracji akceptuje się wyszydzanie i krytykowanie tego, co dla innych jest święte. Szefowa KD, która jest też przecież wicepremierą, wyraziła swoje stanowisko jeszcze dosadniej, mówiąc, że jeśli ktoś uważa, że w islamie nie ma miejsca na demokratyczną wolność słowa, to na tego typu islam nie ma miejsca w Szwecji. Polityczka powtórzyła też to, co wcześniej mówił premier, podkreślając, że należy rozróżnić, co jest etycznie złe, od tego, co jest prawnie zabronione. Zaznaczyła też, że komuś może być na rękę obecny zamęt na scenie międzynarodowej i z pewnością nie służy on staraniom Szwecji o wejście do NATO. I tu ma rację. Czyimś interesom ten zamęt służy. Na ważny aspekt w przemówieniu letnim Ebby Busch zwrócił uwagę reporter Expo Anders Dalsbro. W podcaście Studio Expo zauważa, że liderka chrześcijańskich demokratów robi wyraźną granicę pomiędzy my, społeczeństwo szwedzkie, a wy, czyli muzułmanie. Gdy zwraca się do nich, to w taki sposób, że widać, że traktuje muzułmanów jako obce napływowe osoby. My w Szwecji przeszliśmy przez trudne czasy, a udało nam się to, bo trzymaliśmy się razem. Zupełnie inną retorykę w debacie o obecnej sytuacji posługuje się była premiera Szwecji Magdalena Andersson. Na swoim koncie na Instagramie napisała o rozmowie, którą przeprowadziła z rabinem Michaelem Melchiorem, który zajmuje się kwestiami antysemityzmu i islamofobii, oraz z Muharrem Demirokiem, szefem partii Centrum, który jest muzułmaninem. W poście podkreśla konieczność dialogu, ale też podnoszenie wiedzy społeczeństwa w tematach ekstremizmu. I podkreśla odpowiedzialność polityków, którzy powinni w obecnej sytuacji kierować się tym, co najlepsze dla Szwecji. Gdy wszyscy zastanawiali się, co Szwecja powinna zrobić, w piątek rano 25 sierpnia media doniosły, że Dania, która jest w podobnej sytuacji, rozważa wprowadzenie zakazu palenia Koranu, Biblii czy Tory w miejscach publicznych. W Danii, w przeciwieństwie do Szwecji, obowiązuje zakaz bezczeszczenia flag innych państw, za co grozi kara grzywny lub więzienia do 2 lat. I w podobny sposób władze chcą uregulować kwestię palenia czy bezczeszczenia w inny sposób świętych ksiąg. Duński minister sprawiedliwości, socjaldemokrata Peter Humlegocz podczas konferencji prasowej nazwał palenie Koranu bezsensownym upokarzaniem, którego jedynym celem jest sianie niezgody i nienawiści. Powiedział też, że tego typu prowokacje zagrażają interesom Danii i wystawiają na niebezpieczeństwo zarówno obywateli duńskich przebywających za granicą, jak i wpływają negatywnie na poziom bezpieczeństwa w kraju. Decyzja Danii podzieliła komentatorów w Szwecji. Redaktor i szef działu polityki w Aftonbladet Anders Lindberg uważa, że Dania podjęła słuszną decyzję, bo ukróci retorykę nienawiści pod adresem muzułmanów. A uzasadnia to tym, że palenie Koranu jest przejawem rasizmu, a on jest jego przeciwnikiem. Skłaniałby się jednak, żeby taki zakaz w Szwecji wszedł do ustawy o podżeganiu do nienawiści etnicznej. Innego zdania jest Sakine Madon, Szwedka turecko-kurdyjskiego pochodzenia, która uważa, że to by prowadziło do karania za na przykład bluźnierstwo. Czyli pochodząca z Iranu kobieta, która w geście protestu podarła na początku sierpnia przed ambasadą Iranu w Kopenhadze Koran, zostałaby na podstawie tego nowego prawa skazana. Szefowa działu polityki Upsalania Tidning, ale też jedna z najbardziej opiniotwórczych influencerek na Twitterze, obecnie X, uważa, że to pokazuje, przed czym ugina się rząd duński i odbiera jego decyzję jako podszytą strachem. Podkreśla też, że wyłączenie religii z ustawy o podżeganiu do nienawiści etnicznej jest dobrym rozwiązaniem, bo społeczeństwo musi mieć prawo do krytyki każdej religii. Mats Knudson, komentator polityczny SVT, uważa, że decyzja Danii może wywrzeć dodatkową presję na rząd Szwecji. Podobnego zdania jest Magdalena Andersson, która oczekuje w tej sytuacji od rządu spotkania z liderami partii i przedstawienia społeczeństwu planu działania. Na pytanie reportera telewizji publicznej, czy Szwecja powinna iść śladem Danii, Andersson odpowiedziała, że nie ma pewności, czy podobne rozwiązanie z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe w Szwecji. Szefowa opozycji podkreśla jednak wagę sytuacji i jej negatywny wpływ na pogorszenie pozycji Szwecji. Z kolei premier Szwecji podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Harpsund, komentując decyzję Danii, stwierdził, że każdy kraj stojący w obliczu zagrożeń wybiera własną drogę mierzenia się z nimi. I dodał, że ma ogromny szacunek dla decyzji Danii, ale podobne rozwiązanie w Szwecji wymagałoby ingerencji w konstytucję, więc nie jest najlepszym pomysłem. Minister sprawiedliwości z ramienia konserwatywno-liberalnych moderatów Gunnar Strzemer podczas briefingu prasowego powiedział, że chociaż nie jest to zaskakująca wiadomość, jest istotna i potwierdza, że szwedzki rząd podjął właściwą decyzję, zlecając badanie ustawodawstwa szwedzkiego. Minister podkreślił jednocześnie, że dopóki raport nie zostanie sporządzony, to nie ma po stronie rządu gotowości do wprowadzenia zmian w prawie, ponieważ analogiczna propozycja do duńskiej wiązałaby się w Szwecji z daleko idącą ingerencją w wolność słowa. To jest balansowanie na cienkiej linii pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością słowa, dodał. Nie ma wątpliwości co do jednego. Nacjonaliści w SD i islamiści, żeby rosnąć, potrzebują siebie nawzajem, pisze Daniel Suhonen, dodając, że ich zakładnikiem jest niestety społeczeństwo szwedzkie. A Anders Lindberg dodaje, że autorytarne siły od zawsze wykorzystywały kryzysy do ograniczania demokracji. Wicepremiera Ebba Busch powiedziała, że to, jak teraz Szwecja zareaguje na zagrożenia, definiuje to, kim Szwedzi i Szwedki są i kim staną się jako społeczeństwo. Zatem quo vadis Szwecją?